Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest pierwszy Zulhidża 1447 roku po Hidżri, albo też Octavo Decimo Die Maji, Anno Domini Bismillesimo Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za subskrybowanie, komentowanie, udostępnianie. Proszę pamiętać, że każda taka interakcja, szczególnie w pierwszej godzinie, lajkowanie, kciukowanie, jak Państwo wolicie, zwiększa bardzo zasięgi i buduje też świadomą społeczność. Dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite i na inne sposoby. Nareszcie mogę dziękować, bo nareszcie ktoś zechciał wspomóc, więc dziękuję pani Izabeli Różańskiej, Jarosławowi Lesiszowi, Kartaczowi z Kolubryny i panu Rafałowi Janusowi. Proszę Państwa, no i oczywiście teraz mamy reklamę. W czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl. Pisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. I mamy drugą reklamę, otóż sprzętowo.pl. Komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest 2-letnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. Jeszcze jeden super krótki komunikat dla wszystkich tych, którzy jeszcze oglądają. To 2 minuty podobno ludzie decydują, czy będą dalej oglądali, czy nie. Dzisiaj jest dużo materiałów dodatkowych dla widzów na Patronite i na Spotify'u. Kończy się wojna, zaczyna się Frankenstein, proszę Państwa, to jest już prawidłowość politologiczna. A w każdym razie badana przez nauki polityczne, proszę Państwa, i udowodnione, jak się okazuje, po raz kolejny dowód z eksperymentu. Więc, proszę Państwa, teraz przechodzimy już do punktu pierwszego. Proszę Państwa, no więc mamy punkt pierwszy, to jest, nazwałem go, czy Katar czeka upadek i Iran zamyka gazowe imperium, ale to jest jeszcze część prawdy, bo tak naprawdę gospodarki państw Zatoki, oczywiście bardzo potężne, z wielkimi rezerwami, takimi, gdzie mogą sobie jeszcze finansować przez jakiś czas swoje nawet najbardziej kontrowersyjne i ekstrawaganckie pomysły, ucierpiały bardzo. Znaczy, pojawiają nam się kolejne informacje, kolejny obraz tego, co się tam dzieje w Zatoce. No i niestety, no, Katar, który był wielkim sojusznikiem Amerykanów, który odgrywał kluczową rolę w bardzo wielu amerykańskich działaniach, od wynegocjowania pokoju z Talibanem przez pokój w strefie opatrunku, potem różnego rodzaju inne negocjacje, w których pośredniczyli. Natomiast jest na pewno jednym z najbardziej poszkodowanych krajów, oprócz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w rezultacie tej wojny. Otóż no, wojna sparaliżowała tak naprawdę jeden z najbogatszych krajów świata. Co więcej, no, wzrost gospodarczy, nie wiemy, jakie będą wskaźniki roczne, natomiast z całą pewnością sparaliżowano kluczowy eksport gazu z Kataru, co eksport gazu jest, jak wiadomo, podstawowym źródłem dochodu tego kraju. Gaz ziemny, zresztą trzeba pamiętać, że przekształcił Katar kiedyś z takiej, no, delikatnie mówiąc, nierozwiniętej krainy, gdzie ludzie żyli głównie z połowu pereł, no, w jeden z najbogatszych krajów świata. Przez ponad 30 lat Katar ostatnie 30 lat spędził budując linie zaopatrzeniowe, budując specjalne instalacje do skraplania gazu i generalnie od tamtej pory eksportuje ten gaz o wartości dziesiątek miliardów dolarów. Ponad 60% według oficjalnych danych państwo czerpie z eksportu gazu i produktów powiązanych. No natomiast oczywiście wykorzystało te pieniądze do przekształcenia tego półwyspu tak naprawdę w przepiękne miejsce. Te drogi zostały, te nieutwardzone dawne drogi pustynne zostały przekształcone w autostrady. Poza tym mamy wielkie systemy irygacyjne, które podlewają kwiaty. No w ogóle, no, Katar jest w ogóle sympatycznym miejscem z tego punktu widzenia. Co więcej, bogactwo to gazu sfinansowało system metra łączący Dohę z Lusail. To jest takie północne miasto, w którym znajduje się takie centrum handlowe, jeżeli Państwo byliście w paryskim stylu, park rozrywki ze sztucznym śniegiem i tak dalej. Co więcej, mieliśmy też chyba najdroższe mistrzostwa świata w piłce nożnej, prawda? Oraz mamy też w Katarze Państwowy Fundusz Majątkowy, który inwestuje w imieniu państwa, czy wydaje pieniądze w imieniu państwa, bo inwestycje to nie muszą być, Otóż, no, który ma w sumie 600 miliardów dolarów. Katar ma udziały wszędzie i we wszystkim. Ma w lotnisku Heathrow, na przykład w Londynie, ma w Empire State Building, w Nowym Jorku i w bardzo wielu innych miejscach. I Katar obok Dubaju, zresztą pamiętajmy, Emiraty z Katarem tutaj sobie rywalizowały, jest takim kolejnym miejscem, które miało być spokojną, bezpieczną przystanią dla biznesu, dla mieszkańców. Może Katar w trochę mniejszym stopniu inwestował w luksusowe nieruchomości, no ale tak czy inaczej, to było taki kolejna oaza, powiedzmy, stabilizacji na Bliskim Wschodzie. Co więcej, ponieważ Katar, jak wiemy, stoi za finansowaniem większości grup ekstremistycznych, takich jak na przykład właśnie Bractwo Muzułmańskie, żeby daleko nie szukać, czyli Humus. Pamiętamy, na prośbę Yahu Natana, to przecież Katar wydawał pieniądze i finansował i zbroił Humus. Więc no, zakładano, że jak oni jakby są głównym sponsorem i księgowym, to ekstremizm jest wszędzie indziej, tylko nie w Katarze, co zresztą było jak najbardziej prawdą. No i to się skończyło. Właśnie to się skończyło. Zamknięcie cieśniny Ormus pokazało, zresztą w ogóle spowodowało, że praktycznie żaden gazowiec, za wyjątkiem jednego, ale który wypłynął wcześniej, nie opuścił wybrzeży Kataru od ponad 2 miesięcy. Kraj jest również odcięty od wszystkich szlaków morskich, którymi importuje praktycznie wszystko, co było do tej pory importowane. Znaczy, oczywiście może importować, zresztą w czasie blokady kiedyś, którą wprowadziła Arabia Saudyjska Kataru, właśnie dlatego, bo się Arabii Saudyjskiej nie podobało, że emir Kataru wpadł na pomysł, żeby obalić króla Arabii Saudyjskiej przy pomocy swoich, że tak powiem, wysłanników, specjalnych zdolności do prowadzenia polityki, aktywnej polityki zagranicznej, tak? To się Saudyjczykom kiedyś bardzo nie spodobało, wprowadzili blokadę i wtedy notabene, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale głównym dostawcą towarów spożywczych to podobno był Iran. Zresztą zarobił na tym bardzo dużo pieniędzy, na tej blokadzie, bo wtedy Saudyjczycy nie zdecydowali się na blokadę morską. Gdyby jeszcze wprowadzili blokadę morską, wtedy rzeczywiście byłby problem. To jest tak, że w tej chwili na pewno ta niestabilność w regionie zlikwidowała nam praktycznie turystykę. Oczywiście ona się zawsze może wzbudzić, ale nie będzie to proste i oczywiście bardzo mocno pogorszyło to nastroje biznesowe. Ci ludzie, którzy tam mają biznes, inwestują, zaczynają się wycofać. Ja już mówię o całym tym regionie, bo to jest dużo lepiej to widać w Dubaju podobno niż w Katarze. Ras Laffan to jest centrum przemysłowe produkcji gazu, jest w tej chwili zamknięte. Drogi są do niego zablokowane. Podobno, no, nie byłem teraz, więc tylko z opisu mogę Państwu powiedzieć. Możecie Państwo, jeżeli ktoś jest w Katarze, sprawdzić, czy można do Ras Laffan dojechać. Co więcej, w porcie Hamad na południe od Dohy w tej chwili praktycznie nie ma ruchu. W całej stolicy hotele, butiki są podobno opustoszałe. Prognozy wzrostu Kataru zostały znacząco obniżone w związku ze wstrzymaniem handlu LNG. No to jest tak, że tutaj dyrektor zarządzający Asia Group, taka firma doradztwa strategicznego, cytowany dzisiaj zresztą przez prasę amerykańską, mówi, że właśnie dla Kataru dostawy gazu są fundamentem, że nic to, co tutaj jest, prawda, w Katarze, nie byłoby możliwe bez bogactwa energii. Dlatego też Katar, no, uzależniony również od tej sprzedaży, bardzo szybko wpada w trudną sytuację finansową, bo bardzo dużo zarabia, ale też sporo wydaje. To jest tak, że Katar przestawił, w ogóle sama transformacja gospodarcza Kataru rozpoczęła się w latach 90. Jeszcze Katar wtedy postawił na chłodzenie gazu z North Field, prawda, największego na świecie złoża gazu ziemnego, położonego na północnym wschodzie Kataru, do temperatury minus 162 stopni Celsjusza. To przekształca paliwo w ciecz, znaczy ten gaz w ciecz, umożliwiając Katarowi właśnie ominięcie regionalnych rurociągów i wysyłkę gazu do praktycznie każdego zakątka świata. No i w tym momencie tak naprawdę narodziło się supermocarstwo energetyczne. Pierwsza dostawa, taka najbardziej znana właśnie LNG, to było 60 tysięcy ton gazu do Japonii w 1996 roku. Potem w sumie w 2010 roku moce produkcyjne Kataru wzrosły do 77 milionów ton. I od tak naprawdę przez całą kolejną dekadę Katar był najbogatszym krajem świata w przeliczeniu na mieszkańca. No, oczywiście wtedy właśnie pojawiło się, czy zbudowano przemysłowe właśnie miasto Ras Laffan, które no, wcześniej nie było przemysłowe. W sumie ma prawie chyba 200 km kwadratowych, coś koło tego, prawda? Samych zakładów przetwarzania i skraplania gazu. Mogę się tutaj mylić, a to mniej więcej taki rząd wielkości. Co więcej, na południe jeszcze od Dohy kilometrami ciągną się zakłady przemysłowe, które produkują amoniak i nawozy sztuczne z gazu właśnie przesyłanego rurociągami z Ras Laffan. Więc co jeszcze? No, od lat 90. do 2010 roku gospodarka przeżywała rozkwit. W sumie wzrost gospodarczy był średni do 13% rocznie. Co więcej, do Kataru przybywali pracownicy zagraniczni, bo Katar nie miał takiej ludności. I w tej chwili około 3 milionów mieszkańców jest w Katarze, z czego 90% stanowią cudzoziemcy. Rozmaici zresztą fachowcy w swoich dziedzinach, bo tych najchętniej Katar przyjmował. Katar ogłosił w 2019 roku, że do 2027 roku zwiększy produkcję LNG z jego tego północnego złoża do 126 milionów ton rocznie. Przed wojną, przypomnijmy, 77, ma być 126. No i ta rozbudowa jest w ogóle podobno największym projektem energetycznym, jaki kiedykolwiek planowano. No więc pod koniec lutego budowa ustała. W przeciwieństwie do sąsiadów, takich jak Arabia Saudyjska i Emiraty Arabskie, które mają rurociągi omijające cieśninę Ormus, co prawda też proste dość do zablokowania, no ale ponieważ ustały bombardowania, więc znaczy właśnie ustały i nie ustały, ale zaraz sobie o tym opowiemy, bo w tej chwili teoria, znaczy ustały bombardowania irańskie, natomiast ktoś bombarduje. Niestety, proszę Państwa, ale ponieważ wcześniej zarzucano, że to robiły milicje irackie, że to z ich strony jak gdyby leciały te drony, które uderzały w takie instalacje, do których się Iran nie przyznawał. Państwo pamiętacie, że Iran się do niektórych bardzo chętnie przyznawał, a w niektórych mówił, że to nie oni. Co też no, wywoływało zdziwienie, no bo sąsiednią wioskę zbombardowali, a tej akurat nie. No więc już wiemy mniej więcej skąd te drony pochodzą. Jedna z teorii spiskowych okazała się, jak się okazuje, prawdziwa, więc będziemy o tym dzisiaj jeszcze mówić. No ale tak czy inaczej, Katar w każdym razie jest geograficznie uwięziony za cieśniną Ormus. No więc, proszę Państwa, od momentu wprowadzenia blokady, co więcej, proszę Państwa, proszę pamiętać, że zamknięcie pól gazowych też nie jest takie proste. Nawet używając najbardziej wybitnych specjalistów i technologii, podobno to może oznaczać, że wznowienie produkcji to są miesiące i to długie miesiące i wydatki rzędu miliardów, a nie milionów. To jest związane również z tym, że tam wtedy, kiedy się tego gazu nie pompuje, tam się mogą dostawać jakieś tam wody, szlamy, zresztą to podobnie jak z ropą naftową. No w każdym razie ja nie jestem specjalistą, ale wszyscy ci, których czytałem, mówili, że to nie jest takie proste. Tak? To nie jest tak, jak że odkręci się kurek znowu. To jest zresztą Qatar Energy w ciągu 24 godzin od irańskiej blokady ogłosił, że to jest państwowa firma, że nie jest w stanie zrealizować swoich kontraktów. Dwa tygodnie później irańskie pociski zaatakowały katarski zakład właśnie Ras Laffan, uszkadzając krytyczny sprzęt i powodując 17% spadek produkcji. Te zniszczenia oznaczają, że nawet jeżeli cieśnina zostałaby otwarta jutro, to właśnie powrót do poziomu sprzed wojny zajmie, proszę Państwa, nie miesiące, lata. I to piszą poważni specjaliści cytowani właśnie przez WSJ czy przez Bloomberga. W sumie analitycy szacują, że Qatar Energy stracił już miliard. Proszę przypomnieć sobie, proszę Państwa, skąd bierzemy do tej pory gaz i mamy taki gazoport, który ten gaz skroplony katarski właśnie miał rozkraplać, że tak powiem, znaczy zgazowywać ponownie, oczywiście żartuję sobie, ale nie żartuję z tym gazem katarskim. Państwo pamiętacie, to miały być dostawy, które miały nam zapewnić pełną niezależność od Rosji. Oczywiście jesteśmy niezależni od Rosji, ale to nie znaczy, że jesteśmy zależni od jeszcze bardziej niestabilnego, chociaż nie z własnej winy, partnera. I teraz powstaje pytanie, oczywiście na szczęście tych źródeł gazu skroplonego jest więcej niż tylko Katar, ale no z punktu widzenia powiedzmy również naszego to nie jest dobra sytuacja, tym bardziej, że jeżeli tego gazu będzie dużo mniej, a nie dużo więcej na rynku, to jeżeli, to prawdopodobnie, znaczy jakie tego będą konsekwencje, to Państwo sobie możecie wyobrazić, no żeby utrzymać powiedzmy te ceny, pamiętajcie Państwo, że ten gaz to są również nawozy sztuczne. W związku z tym prawdopodobnie będzie wyglądało tak, że Stany Zjednoczone zdecydują się zdjąć sankcje z Rosji bo Rosja jest też wielkim producentem gazu, co prawda nie tylko skroplonego, ale też tych produktów z gazu, prawda, czyli również nawozów sztucznych. I to tak mniej więcej wygląda. To jest pierwszy taki skutek geopolityczny, geostrategiczny, prawda, tej blokady. Kolejny oczywiście, no to zmniejszenie podaży będzie oznaczało wzrost cen gazu. To znaczy, że, a pamiętajcie Państwo, że bardzo wiele koncepcji, w tym również, jak rozumiem, koncepcja polska, tej kompensacji OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, bo nie zawsze wiatr wieje, nie zawsze słoneczko świeci. A wtedy, kiedy to nie robi, no to niskoemisyjne miało być spalanie gazu. To był zresztą pomysł naszych przyjaciół nieziemców, wiecie Państwo, o którym państwie mówię, którzy zresztą mieli taki pomysł, bo mieli wtedy tani gaz z Rosji, więc oni sobie wykombinowali to tak, że najpierw, że tak powiem, wypromują mocno OZE. Jeszcze mieli nadzieję, że to będzie ich OZE, a się okazało, że Chińczycy robią taniej, więcej i szybciej. A następnie będą sprzedawali nam gaz, który sami mieli po bardzo dobrych cenach, a nam by sprzedawali, czy innym nam, w cudzysłowie, no po tej normalnej cenie rynkowej, krótko mówiąc, zarabiając zresztą potężne pieniądze, chociażby na samym pośrednictwie. I to taka właśnie była układanka i ta układanka się przewróciła i przewraca się dalej, jeśli chodzi o przynajmniej gaz z Kataru. Więc takich układanek przynajmniej na świecie jest dużo więcej, bo przecież Katar nie dostarczał tylko do nas i tam są państwa, które mają z tym problem, bo potrzebują gazu do nawozów sztucznych, do właśnie różnego rodzaju produktów, zresztą pochodzenia i naftowego, i gazowego, jakieś polietyleny, polipropyleny, prawda, to wszystko bazuje gdzieś tam na produkcji naftowo-gazowej i teraz to się kończy. Więc, a w każdym razie nie tyle się kończy, co jeżeli wydobycie nie wzrośnie odpowiednio albo nie zostanie to jakoś skompensowane, a podobno już nawet i te złoża rosyjskie nie są już jakby... Znaczy na szczęście to jest tak, że ponieważ Stany Zjednoczone znowu nie odnowiły embarga, więc teraz Rosjanie chcąc, nie chcąc, będą znowu składować sobie to na tankowcach. I są w stanie tych kilkadziesiąt, to w sumie ponad podobno 1300 czy 1500 jest tych tankowców, które są w tej flocie cieni, więc... Nawet jak te kilka gdzieś tam zostało zatrzymanych, czy utonęło ze względu na przerdzewienie na wylot, to i tak cały czas jest ich sporo, więc Rosjanie znowu będą to pewnie lali, prawda, albo na gazowce, które gdzieś tam mają, albo właśnie, jeżeli chodzi o gaz skroplony, albo na tankowce. No i będą potem czekali, aż państwa takie właśnie, które będą chodziły codziennie, ich ambasadorowie do Besenta, prawda, i namawiali do zniesienia znowu sankcji, żeby znowu, bo nie ma gazu i nie ma ropy. To są, proszę Państwa, wszystko skutki, no niestety, ale ataku państwa położnego tam, gdzie chce, i Stanów Zjednoczonych na Iran. Notabene takie, które były bardzo proste do przewidzenia, bo wszystkie analizy wcześniej mówiły o tym, że podstawową bronią Iranu jest możliwość zamknięcia i zaminowania cieśniny Ormuz. No więc teraz tak, jeśli chodzi dalej o Katar, bo to jest jeszcze nie koniec. Katar generalnie w 2019 roku zniósł wymóg utrzymywania lokalnych partnerów przez firmy zagraniczne. Co więcej, zaczął również na przykład dla takich pasażerów tranzytowych. No oczywiście wiadomo, że chodziło o to, żeby konkurować z Dubajem, więc ja zresztą też się wiele razy w Katarze przesiadałem, bo to było bardzo atrakcyjne akurat i cenowo, i komunikacyjnie. Więc zaczął dotować na przykład luksusowe hotele dla tych tranzytowych podróżników. Co więcej, no właśnie wiele międzynarodowych firm kiedyś wysyłało również do Kataru swoich pracowników, natomiast teraz wycofało ich za granicę. Otóż w tej chwili w marcu Światowa Rada Podróży i Turystyki, jest taka notabene, dzięki temu się można było dowiedzieć, oszacowała, proszę Państwa, że w tej chwili na Bliskim Wschodzie, znaczy w całej Zatoce, tutaj nie wiadomo, nie dzielili tego na kraje, nie widziałem, żeby taki podział był, w sumie traci prawie 600 milionów dolarów dziennie z tytułu utraty dochodów z turystyki. No więc to jest tak, że wiadomo, że znaczy jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Katarze, no to wskazuje się właśnie, że na tym Suk Waqif, jeżeli Państwo byliście, to jest taki targ, podobno jest dużo mniejsze są obroty, a to są końcowe tygodnie szczytu, powiedzmy, turystycznego. W Lusail, czy w Lusail, prawda? Teraz był pokaz fontan, taki wielki, który tam jest, zresztą przepiękny, to przypominający taki drugi w Vegas jest na przykład bardzo ładny, to przyciągnął jednego widza w sumie. No więc to pokazuje, że tam, że nawet jeżeli dane oficjalne niewiele jeszcze mówią, no też, też Katarowi nie zależy na wywoływaniu paniki, ale jest to sytuacja wyjątkowo nieciekawa. Co więcej, w tej chwili obrazy tego katarskiego lotniska objętego ostrzeżeniami przed nalotami, potem Ras Laffan, który został zaatakowany rakietami, były transmitowane na cały świat i to generalnie wskazuje się, że wojna zaszkodziła jednocześnie katarskim fundamentom ekonomicznym w sektorze węglowodorów oraz tej właśnie drugiej nodze, która była budowana, prawda, czyli bezpieczna przystań dla biznesu, usługi finansowe i również turystyka. W sumie poza tym tak, Katar importuje 90% swojej żywności, w związku z tym w tej chwili świeże produkty z Europy i zboża z Ameryk, które kiedyś docierały drogą morską, są przekierowywane teraz transportem lotniczym albo transportowane ciężarówkami przez Arabię Saudyjską, co oczywiście podraża je znakomicie. No taka zmiana wywołałaby galopującą inflację, natomiast ceny jak na razie wzrosły o 5-10%, natomiast to jest spowodowane tym, że rząd zdecydował się na agresywne subsydiowanie produktów po to, żeby utrzymać koszty, żeby nie było hiperinflacji. Więc mieszkańcy generalnie czują się cały czas bezpiecznie, chodzi też o to, żeby nie wzbudzać tam paniki i żeby szczególnie cudzoziemcy, no 90% mieszkańców to cudzoziemcy, żeby nie zaczęli po prostu wyjeżdżać. No co prawda ekonomiści twierdzą, że nawet jeżeli w ogóle LNG by zniknęło całkowicie, to dochód, to cały czas Katar dysponuje odpowiednimi rezerwami. Ich stan jest oczywiście ścisłą tajemnicą państwową. Natomiast tutaj na przykład z S&P, prawda, odnotowała znacznie zgromadzone aktywa fiskalne i zagraniczne. Co więcej, władze starają się naciskać na firmy międzynarodowe, żeby pomimo blokady wracały, ponieważ tutaj się obawia się Katar, że nawet jeżeli ta blokada zostanie zmniejszona za miesiąc na przykład, czy za dwa, nie wiadomo, czy w ogóle ile to potrwa jeszcze, ta wojna Trumpa, w każdym razie to może spowodować upadek firm lokalnych, no, zresztą niedysponujących również potem znalezienie fachowców na rynku, wbrew pozorom, nie jest takie proste, albo jest bardzo kosztowne, o to w drugą stronę. Więc to, czego się najbardziej obawiają w tej chwili władze katarskie, to jest migracja, która już się powolutku zaczyna, ale może się przerodzić w jakąś większą ucieczkę. No, jeżeli nie ma pracy, jest zastój w głównych dziedzinach, to tak naprawdę co tamte firmy mają dalej robić? Więc to jest, proszę Państwa, bardzo duży dylemat. Oczywiście ten Katar jest takim przykładem drastycznym ze względu na to, że z jednej strony no, jest odizolowany, jest uzależniony od transportu morskiego, transport lądowy przez Arabię Saudyjską jest po prostu drogi. Tym bardziej to, proszę Państwa, też jedzie przez całą Arabię Saudyjską wszystko. No i trzecia sprawa to jest to, że runął mit, prawda, tak samo jak w Dubaju, o świetnym miejscu do inwestowania, świetnym miejscu do życia i ewentualnie robienia kariery zawodowej, bo to się wszystko może przewrócić tylko ze względu na to, że no właśnie, że w prasie amerykańskiej zaczęły się pojawiać liczne materiały znowu o Frankensteinie, więc trzeba było to jakąś wojną przykryć. I tyle. Proszę Państwa, mamy temat drugi. Temat drugi jest tematem jeszcze ciekawszym. Tutaj się przełączamy na częściowy koalang, wiemy czego YouTube nie lubi. Natomiast, proszę Państwa, w czasie wojny pojawiła się pewna spiskowa teoria. Ta spiskowa teoria mówiła o tym, że część spośród ataków, szczególnie takich ataków, które miały niewiele wspólnego z interesem, zaznaczam, z interesem irańskim, bo Iran dość precyzyjnie atakował różne instalacje z różnych powodów, tak? Na przykład jak startowały sobie, czy tankowały sobie w Arabii Saudyjskiej amerykańskie samoloty wbrew temu, co wcześniej Mohammed bin Salman zapowiadał, że nie pozwoli na wykorzystywanie przestrzeni saudyjskiej do ataków na Iran, to Iran uderzył w bazy lotnicze saudyjskie, gdzie te samoloty amerykańskie stacjonowały, zresztą uszkadzając tam dwa chyba, czy, no ale też niszcząc na przykład ich zapasy paliwa i tak dalej, tak? Więc nie było to potężne, totalne bombardowanie i całe zniszczenie całych baz, ale uderzenie, które miało pokazać Arabii Saudyjskiej, że można więcej. Co więcej, jeszcze był taki dodatkowy straszący atak na ten rurociąg wschód-zachód, który też Iran pokazał, że jakby co, to jest w stanie go zniszczyć. Tak samo było z Kuwejtem, prawda, jak Kuwejt udostępnił swoje terytorium do ostrzału hajmarsami Iranu, no to Kuwejt tam był bardzo intensywnie atakowany i bombardowany i tak dalej, prawda, więc to były jakby, większość tych ataków była jakoś logiczna w danym momencie, ale były też takie, które były nielogiczne i co więcej się na przykład na Oman, taki jeden atak, albo na przykład były takie właśnie ataki na Arabię Saudyjską, jakby które nie miały tego uzasadnienia, tak? To, bo tam zwykle ci strażnicy rewolucji wydawali jakieś oświadczenie, które mówili, że to w odwecie za coś tam kolejnego. Albo wszyscy i tak wiedzieli, że to jest akurat w odwecie za coś. A były takie, które nie. No więc, proszę Państwa, okazało się, ja jednocześnie pamiętam, bo bardzo dobrze to pamiętam, że pojawiło się taka informacja, że jakaś nieznane wojsko wylądowało na terenie, znaczy wtedy uważano, że wylądowało dopiero wtedy na terenie Iraku. Jakiś dobry dżentelmen lokalny to odkrył, co więcej poinformował też lokalną jednostkę wojskową. To na pustyni akurat było, więc tam specjalnie ruchu nie było. Jak ta jednostka wojskowa przyjechała, to została przeniesiona w trybie awaryjnym do Jerozolimy oraz ten dżentelmen, który to zauważył, też został przeniesiony. No więc, proszę Państwa, mamy w tej chwili już oficjalne potwierdzenie ze strony nie tylko władz irackich, ale również zdjęć satelitarnych, że na pustyni właśnie w Iraku państwo położone tam, gdzie chce, założyło oczywiście bez wiedzy i zgody władz irackich dwie bazy. Dwie bazy, w których widać zresztą na zdjęciach satelitarnych drony stojące, z których operowało w całym regionie, bo to nie tylko przecież atakowało stamtąd Iran, ale również prawdopodobnie stamtąd również były wysyłane te drony, które sobie leciały, udając drony irańskie i atakowały różne cele w innych krajach. Czyli taka, powiedzmy, idealne miejsce do robienia regionalnego false flag. Proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o rodzaj dronów, to pamiętajmy, że Amerykanie zrobili sobie swoją własną wersję Shahida, która jest, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, jak leci, to jeden do jeden wygląda jak Shahid, ale to nie jest Shahid, to jest dron amerykański. Więc tamten kraj nimi również dysponuje lub podobnymi kopiami. W każdym razie to jest niedaleko miasta Al-Nuchaib na tejże właśnie pustyni. Tam jest obozowisko Beduinów również. I ta w jedną stronę pojechała ciężarówka, z powrotem wracała płonąca, podziurowiana kulami i co więcej jeszcze ścigana przez helikopter, który ostrzeliwał ją wielokrotnie, aż się zatrzymała na piasku. To jest tak, że okazało się, że 29-letni Awad al-Shamari pojechał po prostu ciężarówką po zakupy spożywcze i pasterz właśnie natknął się na pilnie strzeżoną tamto krajową bazę ukrytą na irackiej pustyni. No i właśnie został odesłany do Jerozolimy. W sumie odkrycie Al-Shamariego, czyli Samary, tak, ostatecznie ujawniło, że Irak przez ponad rok gościł dwie tajne bazy państwa położnego tam, gdzie chce, obsługiwane przez państwo położone tam, gdzie chce. O obecności notabene jednej z tych placówek donosił wcześniej The Wall Street Journal. W tej chwili również pisze o tym New York Times już na pierwszej stronie. Otóż jest właśnie, iraccy urzędnicy poinformowali, że oprócz tej pierwszej odkryli również drugą nieujawnioną bazę na terenie Iraku. Baza notabene powstała jeszcze przed wybuchem obecnej wojny między Stanami Zjednoczonymi i Iranem i była używana podczas 12-dniowej wojny z Teheranem w czerwcu 2025 roku. To jest tak, że podobno państwo położone tam, gdzie chce, rozpoczęło przygotowania do budowy tej tajnej, prowizorycznej bazy. Pamiętajcie Państwo, to jest na pustyni, w związku z tym jak właśnie ktoś przypadkiem nie skręci z drogi, to tam, jeżeli ktoś wie, jak ta pustynia wygląda, ja akurat miałem okazję obejrzeć z bliska, no to faktycznie, proszę Państwa, to są wąwozy, to są pagórki, no można naprawdę wjechać na górkę i zjechać już na cel, i wpakować się na taką bazę, nie widząc jej nawet z odległości 300 metrów. Po prostu tak jest ukształtowanie powierzchni, takie potrafi być, więc tak samo zresztą w Syrii. To w Syrii to jeszcze gorzej. Dlatego właśnie tam tak państwo islamskie sobie może poczynać, bo w zasadzie, i zresztą podobna pustynia jest też w Egipcie, jak państwo czasami jeździcie, czy jeździliście do Egiptu, to na pewno widzieliście te konwoje, które są tam robione dla autokarów, no dlatego, bo w tych właśnie wądołach, szczelinach, jaskiniach wydrążonych naprawdę tam można ukryć dywizję wojska i nie zauważyć tego. I zresztą tak było jeszcze od czasów, kiedy nie było nawet Al-Kaidy, prawda, i tam też walczono, napadano i tak dalej. No, krótko mówiąc, trudny teren, tak? Trudny teren, łatwy do ukrycia, trudny do później jakiegoś odbijania czy zdobywania, szczególnie jeżeli ma się partyzantów z drugiej strony zdeterminowanych. No dobra, ale to jest dygresja. W każdym razie jedna z tych baz właśnie była znana Waszyngtonowi, to jest najciekawsze. I to od czerwca 2025 roku, wiadomo to oczywiście jak zwykle od anonimowych urzędników, to oznacza, że drugi kluczowy sojusznik Bagdadu, czyli Stany Zjednoczone, zataił przed Irakiem fakt obecności wrogich sił na jego terytorium. No jest to iracki parlamentarzysta, który się wypowiadał dzisiaj właśnie do New York Times, a powiedział: to rażący przykład lekceważenia suwerenności Iraku, jego rządu i sił zbrojnych, a także godności narodu irackiego. No więc rola USA w bezpieczeństwie Iraku była częścią kalkulacji państwa położonego tam, gdzie chce, które zdecydowało się, że może bezpiecznie działać tajnie w Iraku. Zarówno w krótkiej wojnie w ubiegłym roku, jak i w obecnym konflikcie, jak poinformowało dwóch irackich urzędników, znowu anonimowych jak zwykle, Waszyngton zmusił, uwaga, Irak do wyłączenia radarów w celu ochrony amerykańskich samolotów, co zwiększyło zależność Bagdadu od sił USA w wykrywaniu wrogiej działalności. Czyli krótko mówiąc, jak sobie tam tamto krajowcy latali samolotami, bo tam przy tych bazach zrobili sobie pasy startowe, to też Irak nie mógł ich wykryć, no bo miał wyłączone radary, bo Amerykanie tego zażądali. No i powstaje pytanie oczywiście, czy siły zbrojne irackie też nie były świadome obecności obcych sił, dopóki nie ujawnił ich ten pasterz, a jeżeli wiedziały, to czy nie zdecydowały się ignorować? No to są pytania, które są w tej chwili zadawane dużymi literkami głośno w Iraku. Tutaj jeśli chodzi o parlamentarzystów, no to używają słów, że to haniebne, delikatnie mówiąc, jeżeli ktoś wiedział. To jest generał dywizji Ali al-Hamdani, to jest dowódca irackich sił zachodniego Eufratu, czyli to człowiek, który odpowiada za ten obszar, powiedział, że armia podejrzewała obecność państwa położonego tam, gdzie chce, na pustyni przez ponad miesiąc przed odkryciem przez pasterza. Natomiast powiedział, do tej pory rząd milczał na ten temat. No rząd Iraku, dla którego uznanie tam, że są u niego bazy tamto krajowe, ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, ile razy Iran nie atakował jeszcze wcześniej Iraku różnych celów, gdzie wszyscy się naśmiewali, że tam walą w pustynię, a oni twierdzili, że likwidują placówki osadu. Na przykład w Kurdystanie, już w Erbilu na lotnisku to jak najbardziej. Albo że tam jest placówka, jest budynek taki, który tam parę razy uderzono różnymi rakietami. To już było jeszcze wcześniej, prawda, jeszcze za czasów Sulejmaniego. Bo właśnie uznano, że, bo właśnie to był pretekstem, miało być to, że tam są siły z państwa położnego tam, gdzie chce. I proszę bardzo, okazuje się, że to jest to prawda. No więc generał broni Saad Man, rzecznik irackich sił bezpieczeństwa, powiedział, że Irak nie posiada informacji na temat lokalizacji jakichkolwiek tamto krajowych baz wojskowych, więc usłużnie ma już w tej chwili koordynaty, wszyscy dokładne im opublikowali razem ze zdjęciami satelitarnymi, co prawdopodobnie też jest ważnym sygnałem dla celowniczych, że tak powiem, w Iranie, że są cele nawet całkiem blisko i znane. No, placówka powstała w celu skrócenia dystansu, jakie samoloty z tamtego kraju musiały pokonać, żeby dotrzeć do Iranu. Proszę zwrócić uwagę, że one mogły wtedy w przypadku kłopotów, zakończenia paliwa czy czegoś takiego, mogły sobie lądować no, w połowie drogi, nawet w mniej niż połowie drogi, i operować przynajmniej teoretycznie z tamtych baz, tam uzupełniając amunicję, paliwo i wracając na przykład do atakowania Iranu. Więc ta baza podobno właśnie, jak twierdzą regionalni urzędnicy, okazała się niezwykle użyteczna, czy jedna z nich, a teraz wiemy, że już są dwie. No więc w przemówieniu wygłoszonym po tej ubiegłorocznej wojnie szef sztabu generalnego kraju tamtego, czyli Zamir, powiedział, że sukces operacji rzymiańskiej był możliwy m.in. dzięki integracji i podstępowi stosowanemu przez siły powietrzne i lądowe siły komandosów. No już wiemy, jaki to jest podstęp. No między innymi oczywiście to są te działania false flag, które miały skłócić bardziej jeszcze państwa Zatoki i skłonić je do wypowiedzenia wojny Iranowi, o takiego oficjalnego. Proszę zwrócić uwagę, że żadne z tych państw się na to nie dało nabrać. I również do atakowania samego Iranu. Być może również do właśnie przerzucania broni dla tych spontanicznych demonstrantów, którzy później operowali w Kurdystanie na przykład. No więc Centralne Dowództwo Pentagonu, które nadzoruje operacje Bliskiego Wschodu, powiedziało, że nie będzie komentować i odesłało do humanistycznej armii. Natomiast no, w tym momencie wszyscy ci, którzy operowali tam w regionie, twierdzą, że jest niemożliwe, żeby Stany Zjednoczone o tym nie wiedziały, nie koordynowały i nie miały, jakby, i odkryły to tak samo późno jak armia iracka. Co więcej, od tygodni społeczności beduińskie na zachodniej pustyni w Iraku zgłaszały irackiemu dowództwu regionalnemu nietypową aktywność wojskową. To właśnie generał Al-Hamdani też twierdzi. Armia postanowiła nie zbliżać się, powiedział, i zamiast tego prowadziła monitoring obserwacyjny z daleka na tym, co dowódcy podejrzewali o działanie sił rzymiańskich. Zwrócili się o informacje do Amerykanów, bo podejrzewano, że są to po prostu bazy amerykańskie. Ale nie uzyskali żadnej odpowiedzi. No więc, co więcej, właśnie okazuje się, że ten pan Shamari, który natknął się na to, po prostu wjechał na tą bazę niechcący, no on również się skontaktował z lokalnymi władzami i wkrótce potem, jak właśnie wojsko i krewni stracili z nim kontakt, chwilę potem, kiedy to się skontaktował, jego rodzina przeszukiwała teren 2 dni, zanim odnalazła właśnie Beduinów, którzy byli świadkami tego, co się stało i stąd właśnie wiadomo, co się wydarzyło. Powiedziano, że tam stoi właśnie ten spalony pick-up właśnie, ale nikt nie odważył się tam pojechać. Kiedy tam dotarliśmy, jego kuzyn powiedział, zostaliśmy samochód, no i szczątki, tak? Zresztą to zostało, zostały, to jest w internecie, możecie Państwo znaleźć, oczywiście na Twitterze, ja tutaj takich zdjęć pokazywać oczywiście nie będę. Natomiast dzień po raporcie pasterza irackie dowództwo regionalne wysłało misję rozpoznawczą. Gdy jednostki zbliżyły się do tego obszaru, zostały ostrzelane. Zgodnie z oświadczeniem wydanym dzień później przez irackie dowództwo operacji połączonych, jeden żołnierz odszedł na drogę do Jerozolimy, 2 zostało rannych, 2 pojazdy zostały zbombardowane, zanim jednostki zdecydowały się wycofać. Tutaj urzędnicy w Bagdadzie nie wiedzieli i nie zrozumieli, co się stało. 2, co więcej, wysokich rangą urzędników stwierdziło, że ich wysiłki były wielokrotnie udaremniane przez najwyższych dowódców wojskowych, którzy bagatelizowali incydent. Publicznie irackie dowództwo operacji połączonych ogłosiło, że zagraniczne siły zaatakowały ich żołnierzy i poinformowało o złożeniu skarg do Rady Bezpieczeństwa ONZ, którą akurat państwo położone tam, gdzie chce, ma tam, gdzie chce, prawda, i tam na pewno światło nie dochodzi. Więc generał Abdul Amir Jarallah, który zadzwonił podobno do swoich odpowiedników w armii amerykańskiej, według Hamdaniego, właśnie generała Hamdaniego, i potwierdzili, że siły te nie są amerykańskie, no więc zrozumieliśmy, że były to siły rzymiańskie. 8 marca iracki parlament zobowiązał dowódców wojskowych do złożenia poufnego sprawozdania. Obecni na spotkaniu parlamentarzyści powiedzieli, że nie mogą ujawnić szczegółów, ale okazało się, że armia wie, że państwo położone tam, gdzie chce, utworzyło co najmniej jeszcze jedną inną placówkę w Iraku. Taf al-Nuhayb to jedyna, którą odkryto. No, drugi iracki urzędnik potwierdził istnienie drugiej bazy, nie podając jej lokalizacji, poza stwierdzeniem, że też znajduje się ona w zachodnim regionie pustynnym. To oznacza w takim razie, że Waszyngton albo ukrył działania państwa położonego tam, gdzie chce, albo urzędnicy uznali jednak za, no, generalnie też za mało prawdopodobne, że iraccy przywódcy wiedzieli o obecności i prawdopodobnie po prostu założyli sobie, że są tam bazy, ale to są bazy amerykańskie, więc nie będą się Amerykanom do tego wtrącać, tak? No więc to jest tak, że w tej chwili, proszę Państwa, trzeba pamiętać jednak, że w Iraku mamy te 100 tysięcy lub więcej szyickich milicji, które prawdopodobnie wkrótce otrzymają z Iranu odpowiednią broń, żeby sobie sprawdzić, jak jeszcze z obroną przeciwlotniczą tych baz, bo nie sądzę, żeby Irak to odpuścił. Natomiast, państwa, to też pokazuje, jak właśnie państwa dowiadują się jakby o obecności takich sił, no właśnie od pasterzy. Ja państwu powiem, że to notabene to nie jest jedyny taki przypadek. No, drugim takim przypadkiem znanym w historii właśnie to też pasterze kiedyś poinformowali armię indyjską, że na tych górach, co oni tam te łowiecki wypasają, to jakieś dziwne flagi wiszą. Się okazało, prawda, że od pół roku armia pakistańska sobie zajęła część terytorium, które Indie uważały za ich, i siedzi na tych górach i czeka, a tam ci nic. No. Ale to już zupełnie inna historia, to jest historia wojny o Kargil. Natomiast co jeszcze właśnie, no teraz rodzina tego pasterza domaga się oczywiście sprawiedliwości, domaga się również wyegzekwowania tego od własnych władz i żeby rząd zbadał ten incydent i go nie ignorował. Natomiast to nie wiadomo, co rząd iracki zrobi. Trzeba pamiętać, że rząd iracki z jednej strony znajduje się pod... Amerykanie twierdzą, że są tam wielkie wpływy irańskie, natomiast no, elity, które tam zostały, są i rządzą, znajdują się pod przemożnym wpływem CIA i robią, co tam ambasador amerykański im każe, więc to jest taka ciekawostka. A z drugiej strony rządząca partia teoretycznie jest powiązana bardzo silnie z Iranem, więc sytuacja jest naprawdę ciekawa i no, moim zdaniem, proszę państwa, Irak nieuchronnie zmierza do kolejnego jakiegoś przesilenia. Tak? To będzie, więc ta wojna w Zatoce przy okazji może, no i polityka państwa położnego tam, gdzie chce, może nam zdestabilizować również Irak ponownie. Państwo, no temat kolejny to jest, jeszcze raz musimy sobie wrócić do tego, co się dzieje w tej chwili z cieśniną Ormus. Trochę w innym kontekście, no bo to, że tam sobie kto pływa, prawda, kto już nie pływa, kto przepłynął, prawda, a kto próbuje przepłynąć, to już jest taka w zasadzie, to już domena tych podcastów sensacyjnych. Natomiast warto powiedzieć, jaki jest stan gry w tej chwili. No jest tak, po pierwsze Stany Zjednoczone i Iran cały czas pozostają w zasadniczej rozbieżności co do porozumienia mającego zakończyć wojnę, chociaż ja osobiście uważam, że Trump się złamie, jeśli chodzi o filozofię porozumienia, czyli krótko mówiąc zgodzi się na jakąś ogólną deklarację i na przykład na porozumienie o wzajemnym odblokowaniu cieśniny, bo to jest coś, co najbardziej boli cały świat i jego sojuszników, którzy mają już Trumpa właśnie z tego powodu dosyć. To znaczy tego, że nie uwzględnia, że Stany Zjednoczone może się wyżywią, natomiast oni tam już, że tak powiem, leją deszczówkę, prawda, do baków samochodów, bo nie mają czym palić, krótko mówiąc. A i nawozy naturalne zamiast sztucznych zaczynają być preferowane, że tak powiem, bo nie ma sztucznych, krótko mówiąc. Ja mówię głównie o Azji, prawda, o gospodarkach państw azjatyckich, sojuszniczych w stosunku do Stanów Zjednoczonych jeszcze na dodatek. Ja uważam, że oni się w pewnym momencie złamią, natomiast oczywiście dla Trumpa to będzie, żaden z tych rezultatów nie jest zwycięstwem i on dlatego ma problem z wycofaniem się. Największą klęską będzie, jeżeli zacznie znowu bombardować, bo wtedy rzeczywiście Iran się prawie na pewno odwinie i uderzy. No właśnie, te dwie bazy raczej, nie wiem, czy jeszcze będą zaludnione, jak te rakiety polecą w ich stronę. Natomiast na pewno uderzy w gospodarkę państw właśnie Zatoki, chociażby Emiratów, właśnie po to, żeby zniechęcić do kolejnych sojuszy z państwem położonym tam, gdzie chce, czy z Amerykanami. No więc, krótko mówiąc, Trump ponownie wyraził frustrację z powodu Teheranu. Co więcej, wyprzedaż obligacji potęguje obawy o gospodarcze konsekwencje konfliktu. Powiedział Trump, dla Iranu czas ucieka, chociaż mówił, że za dwa tygodnie, nie wiem, czy państwo pamiętacie, że oni tam za dwa tygodnie, zdaje się, mieli się już przewrócić i jakoś nie. Jak państwo pamiętacie, specjaliści, którzy badali tę sprawę i te kwestie właśnie dotyczące zależności od eksportu Iranu i tak dalej, że po pierwsze ten eksport istnieje, chociaż oczywiście w mikroskali w porównaniu z tankowcami, ale też, że ta gospodarka jest w stanie wytrwać długie miesiące i na pewno nie tygodnie. Natomiast gospodarka światowa ma mniej więcej miesiąc jeszcze, podobno. W W każdym razie Trump powiedział, dla Iranu czas ucieka i lepiej, żeby się zabrali do roboty szybko, szybko oczywiście Trumpicą napisane, bo inaczej nic z nich nie zostanie, czas jest najważniejszy. No tak, oni też wiedzą, że czas jest najważniejszy. No więc agencja prasowa Fars poinformowała, czy irańska, prawda, że Stany Zjednoczone postawiły 5 głównych warunków porozumienia, w tym przekazanie Stanom Zjednoczonym uranu związanego z irańskim programem nuklearnym, niewypłacanie Teheranowi o reparacji oraz odmrożenie mniej niż 1/4 zamrożonych aktywów. No, Fars nie podała żadnego źródła, USA nie skomentowały publicznie, więc nie wiadomo. Natomiast agencja druga, taka bardziej nieoficjalna niż oficjalna, czyli MER, poinformowała, że Waszyngton nie zaoferował żadnych konkretnych ustępstw, domagając się jednocześnie spełnienia żądań, których nie udało mu się uzyskać podczas wojny. No i zdaniem agencji takie stanowisko prowadzi do całkowitego impasu w negocjacjach. Co więcej, w tej chwili atak dronów wywołał pożar w elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podkreślając dużą kruchość zawieszenia broni. I to był jeden z 3 ataków dronów wystrzelonych w zachodniej części Emiratu. Poinformowało Ministerstwo Obrony w mediach społecznościowych, dodając, że pozostałe 2 zostały przechwycone. No, ciekawostka skąd, no, ale na razie się tym nie zajmujmy. Ktoś pewnie wyjaśni, skąd te drony przyleciały. W każdym razie globalna wyprzedaż obligacji nasiliła się, ponieważ USA i Iran wciąż wspierają się porozumienie kończące konflikt. I teraz właśnie to jest ciekawostka, to właśnie dla Państwa chciałem wyciągnąć, bo sam przebieg operacji, no to, że tam poleciał dron i jego szczątki jak zwykle spowodowały rozległe szkody, to jesteśmy już przyzwyczajeni do tego komunikatu, nic ciekawego. Natomiast to, że jakie są skutki ekonomiczne, jak rynki na to reagują, a rynki w bardzo, że moim zdaniem parę osób sobie porobi habilitację z ekonomii na tym, co się dzieje w ogóle z rynkiem od momentu tej wojny, prawda? Z rynkami, jakie są relacje, prawda, między jakby rzeczywistą gospodarką i gospodarką właśnie tą instrumentów finansowych, komunikatami politycznymi i tym, jak sobie właśnie to złoto, ropa i główne indeksy sobie falują w tym momencie. No, ktoś to pewnie będzie naprawdę, to jest dobry materiał badawczy z całą pewnością. W każdym razie obligacje skarbowe spadły na całej krzywej, rentowność 30-letnich obligacji wzrosła do najwyższego poziomu od prawie 3 lat w związku właśnie z obawami inwestorów przed przyspieszeniem inflacji. Rentowność 10-letnich obligacji Japonii wzrosła w poniedziałek o 10 punktów bazowych do poziomu ostatnio obserwowanego w 1996 roku. Obligacje Australii i Nowej Zelandii spadły. Najnowsze zawirowania na rynku nastąpiły właśnie po gwałtownych spadkach cen akcji i obligacji w piątek w związku z rosnącymi obawami, że zakłócenia w żegludze przez cieśninę Ormus utrzymają wysokie ceny ropy. A jest perspektywa jeszcze większych wzrostów. Rynki uważają obecnie, że podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA od marca jest niemal pewna, co podkreśla, jak wojna z Iranem wywraca oczekiwania od końca lutego, kiedy inwestorzy wyceniali w tej chwili, że będą raczej 2 obniżki o 0,25 punktu procentowego w 2026 roku. Mamy wzrost ceny ropy Brent o 2% do ponad $111 za baryłkę po wzroście o prawie 8% w zeszłym tygodniu. W sumie cena ropy Brent od początku wojny, jak wyliczył Bloomberg, wzrosła o 50%. No jeśli chodzi teraz o to, co się dzieje dalej, to Trump spotkał się w sobotę z Vance'em, z Witkowem, z Rubio oraz z szefem CIA Radcliffe'em, żeby omówić to, co się dzieje na wojnie. Natomiast ponownie ma się we wtorek spotkać ze swoim zespołem ekspertów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Trump powiedział, chcemy zawrzeć umowę, to powiedział do Baracka Ravida, nie są tam, gdzie chcemy, żeby byli, będą musieli tam dotrzeć, inaczej zostaną poważnie dotknięci, a tego nie chcą. Więc znowu próbuje straszyć, ale jak Państwo wiecie, na Irańczykach to straszenie robi wręcz odwrotne wrażenie, znaczy oni się też rwą, żeby pokazać, prawda, że są w stanie kogoś uszkodzić. I jak wiemy, niestety z mediów amerykańskich z ubiegłego tygodnia, z tych słynnych raportów, które zostały ujawnione, przynajmniej w omówieniu, no bo nie w samej treści, no to mają czym, krótko mówiąc, tak? Jeżeli 75% rakiet jest nietkniętych, to o jakim odstraszaniu mówimy? I to jeszcze prawdopodobnie tych rakiet większych, lepszych, manewrujących i tak dalej, więc Co więcej, w tej chwili Yahu Natan poinformował swój gabinet, że porozmawia z Trumpem po wizycie Trumpa w Chinach i że tutaj członek gabinetu spraw bezpieczeństwa, Zef Elkin, powiedział, że tamten kraj jest gotowy wznowić ataki na Iran, jeśli Trump się zdecyduje. Prezydent Iranu Pezeszkian oświadczył, że jego kraj dąży do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Co więcej, w ostatnich tygodniach jeszcze wskazano, że kilka transportów energii przedostało się przez cieśninę Ormus. Natomiast irański urzędnik poinformował, że władze opracowują przepisy umożliwiające przepływ niektórych statków. No, po powrocie z Azji Trump powiedział dziennikarzom, że rozmawiał z Xi Jinpingiem o potencjalnym zniesieniu sankcji na chińskie firmy naftowe, które kupują irańską ropę. Co tam Departament Stanu próbował zaostrzyć te kary w ostatnich tygodniach. No, Pekin nakazał swoim firmom zignorowanie sankcji, ma tam cały mechanizm do tego i tak dalej. Natomiast Trump powiedział też w wywiadzie dla Fox News, i to jest ciekawostka, że trzy chińskie tankowce przewożące irańską ropę przez Ormus w tygodniu jego wizyty w Pekinie przeszły przez Ormus, czyli to się okazało prawdziwe, ponieważ, jak powiedział, USA na to zezwoliły. Natomiast irańska telewizja państwowa poinformowała, że od środy wieczorem przez cieśninę zezwolono na przepłynięcie ponad 30 statkom i to jest źródło, to jest urzędnik marynarki, nieistniejącej marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji. Więc tak, proszę Państwa, wygląda mniej więcej w tej chwili stan gry, czyli mamy stan wielkiej niepewności. Ten gabinet we wtorek Trumpa, ja od razu Państwu powiem tak, bo Państwo też bardzo często się pytacie mnie o różne moje przewidywania, wróżby, prawda, i te zamawiania, tak? Otóż ja Państwu mogę powiedzieć, że z punktu widzenia racjonalnego w tej chwili, takiego najbardziej, powiedzmy, rozumnego, byłoby to, że Amerykanie powinni, moim zdaniem, żeby Trump wyszedł z tego jakoś, a z drugiej strony też przerzucił ten gorący kartofel komuś innemu, to byłaby ta jego koncepcja, którą miał notabene bezpośrednio po tych atakach, które, jak się okazuje, rezultatów specjalnie, jak się okazuje, teraz nie przyniosły. Więc miał pomysł taki, żeby po prostu powiedzieć, a w zasadzie to my nie kupujemy nic przez tą cieśninę, proszę bardzo, macie, droga marynarko wojenna Emiratów, Kuwejtu, Kataru, Arabii Saudyjskiej oraz wy Europejczycy, oraz wy Chińczycy, którzy tam handlujecie przez tą cieśninę, a weźcie sobie ją i przekopcie, a my, proszę Państwa, ja mam taki pomysł. A może byśmy tych naszych specjalistów od tego przekopu Mierzei Wiślanej tam wysłali, żeby zaczęli robić taki przesmyczek, prawda, który by tam omijał tą cieśninę Ormus, tak jak te rurociągi, prawda, emirackie przez terytorium Emiratów. Już za 400 lat, prawda, powstanie coś, co spowoduje, żeby jacht pierwszy przepłynie, a to jest inna sprawa. No ale dobrze, wracając jak już na poważnie, żeby to po prostu tak zostawił. I wtedy może powiedzieć, że ja wygrałem wojnę, wszystko zniszczyłem, prawda, co by się dało. Co więcej, pojawią się nagle wiarygodni eksperci, którzy powiedzą, tak, tak, właśnie, uran też już tam tych zapasów nie ma, bo myśmy je zniszczyli. Za poprzedniej wojnyśmy jeszcze zniszczyli, a teraz drugi raz żeśmy zniszczyli, prawda, bo się jeszcze ruszało. A generalnie wygraliśmy wojnę, bo zniszczyliśmy im całą armię, całą marynarkę wojenną. Ci, którzy tam stawiają te miny, to może korsarze, prawda? I generalnie bawcie się sami, pójdzie sobie. To oczywiście to będzie dla niego kosztowne, będą go tam atakowali, że koszty wojny i tak dalej, prawda? No ale powie, że no, musieliśmy to zrobić. Dzięki temu, cośmy zniszczyli, Iran przez długi czas nie będzie miał broni atomowej i tak dalej, prawda? Czyli to tak naprawdę, czyli opiszę stan sprzed wojny, ale to jest zupełnie inna historia. Ale to jest na pewno mniej kosztowne niż ponowny atak, który na 100%, nie na 90%, na 100% spotka się z odwetem i to na dużą skalę Iranu, powrót do wojny. No i tyle, tak? Więc co wtedy zyska Trump? No nic nie zyska, tak? Znaczy, ta wojna jest tak niepopularna wszędzie, a już szczególnie w Stanach Zjednoczonych, że najwyżej zyska nowy rekord niepopularności. I mamy, proszę Państwa, kolejny temat. Kolejny temat to przenosimy się teraz już nareszcie z Bliskiego Wschodu do jeszcze bliższego wschodu. Otóż mamy ukraiński atak na Moskwę. Ukraińskie drony zaatakowały Moskwę i okolice. Do Jerozolimy odesłano 3 osoby. Jest to jeden z największych i zresztą najbardziej śmiercionośnych ataków w regionie stołecznym Rosji od czasu inwazji na Ukrainę. Tak to przynajmniej przedstawiają media. Pokazuje on na pewno natomiast rosnącą zdolność Kijowa do przeprowadzania ataków dalekiego zasięgu, czyli w głębi Rosji. No zresztą to po raz kolejny, tyle tylko, że to jest, znaczy to się zaczyna być rutyną, krótko mówiąc, przestaje być oderwanymi od siebie operacjami specjalnymi, planowanymi miesiącami, żeby tam sięgnąć jakąś fabrykę czy miasto gdzieś za Uralem. Natomiast tutaj oczywiście to jest przed Uralem, ale jest też daleko. To jest tak, że mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował w niedzielę, że w ciągu 24 godzin w pobliżu stolicy przechwycono ponad 120 dronów, a rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu 556 ukraińskich dronów nad Rosją w ciągu nocy. 120 tylko nad Moskwą. Tutaj no, nie wiemy, prawda, jak to wyglądało, czy to było 50 czy 1000. Podaję Państwu komunikaty, tak? To sobie trzeba wybierać, w które się tam wierzy na takich wojnach. W każdym razie tutaj Zełenski napisał: nasze reakcje na rosyjskie przedłużanie wojny i ataki na nasze miasta i społeczności są całkowicie sprawiedliwe. Tym razem ukraińskie sankcje dalekosiężne dotarły do obwodu moskiewskiego i jasno mówimy Rosjanom, ich państwo musi zakończyć wojnę. No więc to jest tak, że rosnąca podatność obwodu moskiewskiego i jednak nie najlepsza obrona przeciwlotnicza, pomimo tego, że jest podobno najlepiej chroniony, ale to podobno przed rakietami balistycznymi, no w tym na zagrożenia w regionie, bo to jest, nie chodzi o samą Moskwę, tylko na region dookoła Moskwy, jak Państwo wiecie, tam większość mieszkańców stolicy ma dacze, takie właśnie domki letniskowe. Prawdopodobnie no, zwiększą presję na Putina, który ma u siebie... Ja już to Państwu powiedziałem, że moim zdaniem, przynajmniej na tyle, na ile ja śledzę nie tylko oficjalne media, ale również te tam fora, gdzie ludzie dyskutują, te fora militarne. No teraz może ostatnio mniej, ale zacząłem znowu, bo tam się po prostu dzieją ciekawe rzeczy i ja uważam, że tam jest panuje dosyć duży pesymizm. To znaczy, a dokładnie mówiąc, frustracja społeczna, bo wojna trwa już piąty rok, i tak naprawdę Putin nie przedstawia żadnej perspektywy. Znaczy nie mówi, że nie wiem, w tym roku zajmiemy cały obwód doniecki, prawda, czy coś takiego. Czyli krótko mówiąc, ta wojna trwa, liczba osób odsyłanych na drogę do Jerozolimy prawdopodobnie jest cały czas tak samo wielka, jak była. Natomiast nie ma żadnych wielkich postępów na froncie, te postępy są mikroskopijne znowu. Nie ma tej, jeżeli nawet ta gdzieś ofensywa, chyba że ofensywa zacznie się rzeczywiście w lecie, tak? Jak już tam wszystko, słońce przygrzeje, wszystkie bagna i błota wyschną i wtedy ta broń pancerna się rzuci i zacznie się ładnie emitować te gazy cieplarniane, tak? No więc co więcej, wiadomo też, że właśnie, że tutaj te drony uderzyły w różne domy, w Chimkach, poza tym w Pogorielce, w Mytyszcińskim tym rejonie, co więcej, w dom w budowie jeden dron uderzył, w Diedowsku budynek mieszkalny i sześć też innych domów, to jest na północny zachód od Moskwy i tak dalej. No jest cała lista tego, gdzie te drony uderzyły. Natomiast to też wskazuje się, że po krótkim zawieszeniu broni w ubiegłym tygodniu Rosja zaatakowała Kijów, tam co najmniej 24 osoby odeszły na drogę do Jerozolimy przy uderzeniu w kompleks apartamentowy. Co więcej, jeszcze w sobotę rosyjskie ataki w obwodzie chersońskim i zaporowskim, znowu dwie osoby odeszły, 23 zostały ranne, więc tutaj mamy taki bilans, który się pojawia nam praktycznie codziennie. No, na Szeremietiewie do niedzieli opóźniono lub odwołano ponad 200 lotów. Aeroflot poinformował, że przylatujące loty są przekierowywane na inne lotniska. Na Wnukowie prawie 100 lotów. Szczątki drona też spadły, jak to powiedziano, w bezpiecznej odległości od miejsc pasażerskich, że nikt nie odniósł obrażeń. Czyli jakieś drony tam albo atakowały, albo były zestrzeliwane już bezpośrednio nad Szeremietiewem w takim razie. Więc tak to mniej więcej wygląda, proszę Państwa, perspektywy zakończenia tej wojny na razie nie ma. Obie strony są przekonane, że przetrzymają stronę drugą. Tak naprawdę po tym, kiedy Zełenski sobie zabezpieczył pomoc z Europy finansową, przynajmniej na ten rok, a również i ta pomoc wojskowa nie ustaje, to a z drugiej strony Rosja ma takie, a nie inne. No właśnie, czy ma problemy gospodarcze, czy zarabia na tej sprzedawanej ropie, naprawdę trudno powiedzieć, tak? Znaczy, jak państwo przeczytacie sobie różnych analityków, każdy ma swoją wersję. Moim zdaniem to głównie ze względu na to, że oni prawdopodobnie nie pracują na rzeczywistych danych, tylko sobie tam właśnie robią takie różne ekstrapolacje, tak, na podstawie danych przedwojennych, więc albo też na szczątkowych danych rzeczywistych, więc nikt nie jest w stanie tak naprawdę określić, jak bardzo ten kryzys w tej chwili finansów państwa odbija się na zdolnościach wojskowych, bo o tym mówimy przede wszystkim, i jak bardzo zaczyna być odczuwalny dla przeciętnego Rosjanina. Podobno nie bardzo, ale to jest, ja mówię, podobno. I jaki jest czas, to co więcej, to uwalnianie co miesiąc kolejnych wielkich ilości ropy, które Rosja sprzedaje już legalnie, całkowicie, więc bez tych upustów, czyli po tych cenach mocno zawyżonych w tej chwili różnym państwom, które no korzystają z tego okienka. Teraz to okienko jest zamknięte, przypomnijmy. Państwa podobno lobbują, żeby je znowu otworzyć. I właśnie to jest taki specyficzny model, który przyjęli Amerykanie przy tych sankcjach, bo oni otwierają możliwość sprzedaży, ale tylko z tej ropy, która znajduje się na tankowcach. Więc to, co Rosja robi, to, że tak powiem, leje do tych tankowców teraz do pełna. No i jak one już są zapełnione, to w zasadzie mogą sobie długo pływać i czekać na nabywcę. I właśnie w momencie, kiedy się pojawi okienko, że można, to one płyną w tym momencie i stamtąd jest to sprzedawane. No, na pewno nie jest to stały i pewny dochód, ale jest to duży dochód. Co do tego nie ma wątpliwości. Więc jak to wpływa na gospodarkę rosyjską, czy to ma znaczenie w ogóle dla niej, czy też nie, to właśnie chwilowe znoszenie tych sankcji, moim zdaniem, to dopiero po wojnie ktoś będzie w stanie albo za parę miesięcy dopiero określić. Być może właśnie kiedy pojawią nam się już takie bardziej rzeczywiste dane, już dane z urzędów statystycznych, a nie od dziennikarzy czy tam jakichś innych upolitycznionych kręgów. No proszę Państwa, nie mogę sobie odmówić przyjemności, a tym bardziej, że są były właśnie wybory w Andaluzji, więc ciekawie się ta mapa ukształtowała. Partia Ludowa nie jest w stanie rządzić, straciła miejsca na rzecz Voxu, partia socjalistyczna znowu na rzecz takich lewicowych nacjonalistów andaluzyjskich, ale to już jest zupełnie inna historia. Natomiast no, ciekawa rzecz, bo znalazłem parę artykułów w prasie międzynarodowej, które wychwalają pod niebo Sancheza. Ale wychwalają go nie jako premiera Hiszpanii, tylko go wychwalają przede wszystkim jako postać międzynarodową. Że oto nazwano, że jest to w ogóle, teraz się nazywa jego ideologię sanchizmem. Sanchizm, tak, więc to jest fajne. A poza tym w ogóle to nazewnictwo, jakbyśmy, to nie wiem, to u nas byłby w takim razie tuskizm, tak? Tak mi się wydaje. Więc my mamy tak, to jest, tylko bo zawsze powstaje, czy to jest wczesny tuskizm, środkowy tuskizm i schyłkowy tuskizm na przykład, jako koncepcja polityczno-gospodarcza, jest tam jest sanchizm. Natomiast wskazano rzeczywiście, że jak tutaj w kwietniu do Barcelony przyjechał właśnie prezydent Brazylii Lula da Silva, prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum i prezydent RPA Ramaphosa. Oni przyjechali do Barcelony, oczywiście tam generalnie to jest tak, że to miał ten szczyt miał za zadanie poparcie dla demokracji, multilateralizmu, prawda, i tak dalej. Natomiast prawdziwym celem, jak właśnie wskazują liczni komentatorzy, było tak naprawdę uhonorowanie i ustanowienie Pedro Sancheza jako ich po prostu takiego lidera antytrumpizmu na świecie. Że właśnie wskazuje się wyraźnie, że on tutaj jest pokazywany jako wzór przewodzenia globalnej opozycji wobec Trumpa. No więc tutaj większość, jak wskazuje, jak właśnie dzisiaj piszą Amerykanie, że większość zagranicznych przywódców kieruje się zasadą, żeby nie drażnić niedźwiedzia. Znaczy chodzi oczywiście nie o Rosję, tylko o Stany Zjednoczone. No i generalnie omijać szerokim łukiem, jak ktoś nie chce skupić na sobie tego oka Saurona, to lepiej nie dotykać. Natomiast Sanchez otwartym tekstem, i za to jest właśnie bardzo lubiany, za tą odwagę, rzucił wyzwanie Trumpowi. Po pierwsze potępił odsunięcie Maduro od władzy przez Trumpa. Co więcej, odmówił Stanom Zjednoczonym wykorzystywania baz wojskowych w Hiszpanii do wojny z Iranem. Wcześniej jeszcze miał całą serię konfrontacji z Waszyngtonem, no wspomnijmy, i również z tamtym krajem. To jest, ale trudno odróżnić czasami. Więc w zeszłym roku notabene Sanchez był jedynym przywódcą NATO, który sprzeciwił się żądaniom Trumpa dotyczącym znacznego zwiększenia wydatków na armię. zagrożono mu cłami, on się stawił temu czoła, nie ulękł się, że tak powiem. Co więcej, jako pierwszy uznał niepodległość Palestyny i jako pierwszy nazwał wojnę w strefie opatrunku tym, czym jest. I dodajmy, że w tym słowie, którego nie użyjemy tutaj na YouTubie, algorytmie drogi, ale jest tam na pewno eliminacja i wiele o człowiekach, tak? No więc oczywiście dla krytyków Sancheza to znowu oni uważają, że właśnie to, że on się tak przekształcił w takiego wroga Trumpa, to jest, krótko mówiąc, taki rodzaj populizmu, tak? Znaczy, krótko mówiąc, jest to taka polityka, która bo tu nie chodzi o populizm w tym kontekście, który kiedyś Państwu omawiałem na odcinku edukacyjnym, ale tutaj chodzi o to po prostu, że Sanchez wykorzystuje to, co daje mu popularność, żeby się utrzymać u władzy. Niekoniecznie, że jest to wynika z jakichś to głębszych pryncypiów, czy że wynika to z jakiejś tam długofalowej polityki, tylko właśnie takich trochę tego, że akurat nisza bycia antytrumpem jest niezajęta, bo cały czas amerykańscy politycy, którzy to próbują robić, robią to w sposób niemrawy, więc on to robi w sposób, że tak powiem, mrawy. Otóż przez 8 lat, teraz co natomiast zrobił Sanchez? No, Sanchezowi udało się uczynić z Hiszpanii socjaldemokratyczną twierdzę w Europie, tak to się określa. No i prosperując, powiedzmy, w środowisku, które jest mocno niechętne postępowym politykom. Musimy pamiętać, co Hiszpania miała wcześniej i jak silna jest tutaj zawsze i była prawica. Zresztą lewica też, no jak się okazuje. Tak na marginesie, to za czasów Sancheza udało się wreszcie zrobić coś z tymi okupas, prawda? Z tymi, którzy tam się już, z tymi całymi mafiami, które do tej pory, wiecie Państwo, to, że to Państwo macie taką wizję w tej Hiszpanii, że to przychodzą jacyś tam ludzie z ulicy, prawda, tacy skwatersi i zajmują nieruchomość. To w ogóle nie o to chodzi. Tam, proszę Państwa, przychodziły regularne mafie, które zajmowały luksusowe wille, to głównie tam gdzieś w Katalonii, przede wszystkim takich, no, przynajmniej z tego, co tam widziałem. I te wille potem były dalej wynajmowane za pieniądze, normalnie, prawda, turystom na przykład. I te mafie pilnowały jeszcze, żeby ten właściciel tego nie odzyskał, chyba że właściciel przyjeżdżał razem z lokalną drużyną miłośników sportu baseballowego, no i wtedy, że tak powiem, wypraszał tamtych. No ale w każdym razie takie cuda się tam zdarzały, nic nie można było zrobić formalnie, teraz już dużo można zrobić formalnie. Natomiast zrobił jeszcze tam bardzo dużo różnych innych rzeczy. Trzeba pamiętać też, że Hiszpania jest krajem silnie zbiurokratyzowanym, bo to są, proszę Państwa, pozostałości, tak jak w Polsce, prawda? My mamy pozostałości po PRL-u, oni mają pozostałości po Franco. Oba ustroje, mniej lub bardziej totalitarne, charakteryzowały się rozbudowaną biurokracją. I podobnie jak u nas mamy liczne relikty w różnych instytucjach, czyli instytucjach w sensie regulacjach krajowych, tak? No bo jak było dobrze, łatwo się dzięki temu rządzi, to po co przestawać, tak? Po co psuć to, co dobre? No i tak samo u nich, prawda? Czyli u nas się to nie zdekomunizowało, u nich się nie zdefranko... nie usunięto frankizmu do końca. A ja mówię właśnie z tych biurokracji, takich zachowań biurokratycznych, które są, jak ktoś tam kiedyś chodził po urzędach. Ja, ponieważ chodziłem dużo, prawda, więc już znam się z lokalnymi urzędnikami, wiem, prawda, jak się tam nawet, wiem, gdzie zaparkować w okolicach urzędu. Tam jest tak, że urząd nie ma parkingu, prawda, bo po co? No dobrze, w sensie, krótko mówiąc, jak się właśnie te wszystkie biurokratyczne sprawy załatwia. I znaczy, Polska jest notabene dużo bardziej rozwinięta, jeśli chodzi na przykład o usługi informatyczne, czy zdalne możliwości rozliczania różnych rzeczy chyba niż Hiszpania. To jest inna sprawa. W każdym razie, krótko mówiąc, Sanchez doszedł w ogóle do władzy wtedy, kiedy w 2017 roku on odzyskał kontrolę nad Hiszpańską Socjalistyczną Partią Robotniczą, bo tak to się ładnie nazywa. Jeździł swoim Peugeotem 407 po całej Hiszpanii. Potem udało mu się tą partię scalić, prawda? Co więcej, udało mu się zorganizować odsunięcie od władzy premiera Mariano Rajoya, który jest, jego partia ludowa była akurat wtedy pogrążona w skandalach korupcyjnych, ale udało mu się przeprowadzić wotum nieufności w Kongresie Deputowanych. To jest pierwszy raz w historii po reżimie Franco udało się obalić w ten sposób rząd. Więc to też jest taka rzecz, której może Państwo nie widzieliście. Więc no, po objęciu urzędu on się wykazał dużą śmiałością. W 2023 roku ogłosił przedterminowe wybory, po ogłoszeniu przedterminowych wyborów, zawarł porozumienie, proszę Państwa, z kim? Z katalończykami. Z katalońskimi separatystami, którzy byli nacjonalistyczni, ale powiem Państwu, że to nie był głupi pomysł, bo jeżeli dobrze pamiętam, Katalonia była w czasach Franco, była tym jednym z najbardziej zrewoltowanych miejsc w tym jeszcze w państwie pofrankistowskim i frankistowskim. Otóż no Sanchez zaoferował amnestię wszystkim osobom związanym z tym referendum w sprawie niepodległości Katalonii, które się odbyło w 2017 roku, które uznano za nielegalne, w tym tym, którzy nie wyrazili skruchy. No więc to wywołało wielką krytykę wśród konserwatystów, duże protesty społeczne, a okazało się, że się opłaciło. Sanchez się utrzymał u władzy po tym, jak umowa amnestii została prawnie usankcjonowana, poparcie notabene dla niepodległości Katalonii spadło. I to jest jeszcze kolejna ciekawostka. No więc, co więcej, tutaj ten program, który proponuje Sanchez, nazywa on progresywizmem. W latach 2018-2025 podniósł płacę minimalną o 61%, wprowadził reformy prawa pracy, żeby zmniejszyć bezrobocie, ograniczył umowy krótkoterminowe, utrudnił zwalnianie pracowników oraz wprowadził ochronę kobiet i osób LGBTQ i tam kolejnych literek przed dyskryminacją w miejscach pracy. No to czyli to taki standardowy pakiet. Natomiast ta polityka wraz z połączeniem z wyższymi podatkami dla bogatych i hojnym wsparciem dla pracowników stanowiła właśnie preludium do ożywienia hiszpańskiej gospodarki. Zresztą w 2024 roku The Economist ogłosił Hiszpanię najlepiej prosperującą, bogatą gospodarką świata. Lepiej, gorzej. W każdym razie, co więcej, Sanchez, że to kontrowersyjne, musicie Państwo dyskutować, czy nie, ja przedstawiam pewien obraz bardziej, który Sanchez ma i to jest obraz przedstawiany spoza Hiszpanii, dodaję, tak? Tak go postrzegają trochę w Ameryce Środkowej. Co więcej, tutaj no, zabrał się trochę za frankizm, to na pewno. Uchwalił ustawę o pamięci demokratycznej. Co więcej, ta ustawa między innymi zobowiązała rząd do zlokalizowania ekshumacji i ponownego pochówku co najmniej 2000 miejsc, w których znajdują się szczątki 150 tysięcy ofiar wojny domowej i późniejszej dyktatury frankistowskiej. Więc tutaj, jeżeli chodzi o gospodarkę, to on jest niezwykłym znaczy właśnie to, co mu zarzucają, że on tak naprawdę, że liczni mu zarzucają, że on tylko udaje takiego socjalistę, że jest bardzo pragmatyczny i po prostu jakby trochę cynicznie używa pewnej retoryki dla właśnie tej popularności, to właśnie ten sanchezm ma oznaczać. Natomiast z całą pewnością jest tak, że ten tak zwany cud iberyjski, czyli na przykład sektor turystyczny, eksport usług o wysokiej jakości, produkcja samochodów i energii odnawialnej. To jest z jednej strony, to są jego priorytety, ale również zabiega na przykład o chińskie inwestycje. Ciekawostką jest jego polityka migracyjna. W tym roku weszła w życie ustawa regulująca status 500 000 osób bez dokumentów. Przy czym w pierwszej kolejności, jak gdyby pierwszeństwo są tutaj mieszkańcy z Ameryki Środkowej i Południowej, którzy... no właśnie, mogą się łatwo asymilować w Hiszpanii, to z jednej strony, a z drugiej strony oni tak ładnie mówią po hiszpańsku, znaczy lepiej mówią po hiszpańsku niż Hiszpanie, to jest tam taki ładny język, prawda, tam lokalnie w Andaluzji szczególnie to, co wioska po prostu to mamy totalnie inny język, tak? Taki, którego żaden AI nie jest w stanie rozszyfrować, a lokalnie się go dogadują. W każdym razie, co więcej, jeżeli chodzi o te... I tak przy okazji mogę Państwu też powiedzieć, przepraszam, to są moje takie dygresje z obserwacji. Oni legalizują tam pobyt. Notabene dużą, bardzo mądrą rzeczą byłoby w ogóle legalizowanie takiego pobytu tymczasowego. Głównie dla robotników rolnych. Tam w lecie... Zresztą w Hiszpanii, jak Państwo wiecie, ziemia rodzi non-stop, tak? Tam ciągle jak się... Kiedy tam się nie spojrzy, to a to cytryna, a to pomarańcza, a to pomidory, a to truskawki 6 razy do roku i tak dalej, więc rzeczywiście ta ziemia rodzi bardzo pięknie, natomiast no, zbiory, szczególnie w miesiącach letnich, są nie do wytrzymania nawet dla Hiszpanów. To znaczy oni migrują wtedy w całości, praktycznie cała Hiszpania w lecie migruje na wybrzeża, bo tam jest trochę chłodniej. Natomiast tam no, w interiorze, w centrum kraju, gdzie są też przecież uprawy i to trzeba zbierać z pola, temperatura 48-50 stopni, nagrzane skały, nagrzane te pola, naprawdę nie da się wytrzymać. Ja chodziłem po pustyni, może kiedyś byłem młodszy, łaziłem po pustyniach, w tym po Saharze, po pustyniach Azji i jakoś przeżyłem. Natomiast to, co tam jest, naprawdę to jest uciążliwe. Już praca fizyczna jest ciężka. W związku z tym, krótko mówiąc, ludzie z Afryki, którzy przyjeżdżają i mają tak cały rok taką pogodę, dosyć dobrze tam sobie dają radę. I to jest tak, że tam naprawdę, jak się widzi, to są całe takie wsie powstałe właśnie koło pól. One później się zwijają, kiedy nie ma zbiorów. Natomiast tam w Europie nie znajdzie się robotników rolnych absolutnie, którzy by pracowali. Zresztą trzeba pamiętać, że tam jest jeszcze, nie płacą wiele za taką stawkę i w takich warunkach. To prawie na pewno. Także on zalegalizował tak naprawdę to, co było rzeczywistością, bo państwo może nie wiecie, ale to jest tak, że bardzo często sami rolnicy, szczególnie ci więksi, oni wspomagali te łódki, które tam sobie przepływały za jakiś czas i wysiadały masowo na plażach, bo oni po prostu ściągali tam sobie w taki czy inny sposób robotników, bo nie mieli ludzi właśnie do tych zbiorów. I to tak, wiecie państwo, nie to, że nie mieli 5%, tylko 70%, tak? I po prostu tam się by to rolnictwo przewróciło. W każdym razie takie, znaczy ten, ja wiem, że to dla nas może się wydawać egzotyką, chociaż nie wiem, jak to w tej chwili u nas jest z pracami rolnymi, jeśli chodzi o osoby, które są wynajmowane gdzieś tam z innych krajów, no ale u nas też i warunki są inne, pogodowe szczególnie. No dobrze, w każdym razie Sanchez, co więcej, Sanchez ogłosił zamiar ubiegania się o reelekcję w przyszłym roku. Natomiast to, co jest właśnie najważniejsze, to, że jego sprzeciw wobec Trumpa, czyli bycie takim antytrumpem i tym sztandarem antytrumpizmu, będzie na pierwszym planie. Tym bardziej, że proszę zobaczyć, że znowu się wstrzelił, bo gdyby to zaczął robić półtora roku, no nie, zaczął robić, ale tylko trochę, to no, prawdopodobnie nie miałby takiego poklasku jak w tej chwili. No, wiadomo, że w tej chwili Trump jest antymidasem i do czego się nie dotknie, któremu politykowi nie pomaga w Europie, to się nie udaje. Od razu powiem, że zupełnie inaczej jest w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili praktycznie za każdym razem, jeżeli Trump w Partii Republikanów, znaczy Trump może będzie miał mniej ludzi w Kongresie, ale będzie miał prawie wyłącznie swoich. Patrzę się na te wszystkie primaries, które są w Stanach i tam, gdzie Trump powie, że ma być jego człowiek, to wygrywa jego człowiek. W większości przypadków, nie wiem, 70-80%, przynajmniej z tego, co obserwowałem, może nie wszystkie obserwowałem, ale tak wygląda. Znaczy ja mówię o tych wyborach, w tej chwili prawyborach wewnątrz Partii Republikańskiej. Więc nie wiadomo, czy się ten Massey słynny obroni, prawda, ten, który jest głównym sprawcą odtajniania akt Frankensteina, ale tak naprawdę każdy, który występował przeciwko Trumpowi w tej chwili przegrywa w tych primaries, zresztą tam idą wielkie pieniądze, żeby przegrywali. No dobrze, wróćmy jeszcze do Sancheza. W sensie tutaj będzie na pewno ten antytrumpizm. Co więcej, według ostatnich sondaży hiszpańska opinia publiczna jest najbardziej antywojenna w Europie. 51% Hiszpanów uważa, że Ameryka stanowi w ogóle zagrożenie dla Europy. Znaczy mówimy o Stanach Zjednoczonych. Sanchez już odnotował znaczny wzrost w sondażach i wskaźnikach poparcia dla tego właśnie swojego stanowczego podejścia do Trumpa. Niezależnie od wyników w przyszłym roku został właśnie, no, ugruntował swoją pozycję jako jednego z najważniejszych hiszpańskich przywódców w erze postfrankowskiej chyba, nie wiem jak to powinno się prawidłowo powiedzieć, niestety, po czasach Franco, o, w ten sposób. I właśnie najbardziej zaskakujące, i dlatego państwu chciałem o tym powiedzieć, że właśnie jest to globalne znaczenie Sancheza, że on się wykreował w tej chwili, że centrolewicowi liderzy, których mamy w Europie, a i w Polsce, żeby daleko nie szukać, są takimi bladymi wersjami prawicowych odpowiedników, tak? Czyli mówią to, co prawica, tak się lekko, rumienią się lekko i to jest ten wyraz ich lewicowości. Ja nie mówię o posłance Żukowskiej na przykład, prawda, czy ewentualnie tam jeszcze z parlamentarzystów został, Razemici są jeszcze, no ale cała reszta to, przepraszam, ale to jest po prostu To jest kopia prawicy i to taka nie do końca jeszcze udana. Zresztą, a już w polityce zagranicznej to jest to bardziej na zasadzie ten sojusz PiS-u z Lewicą chyba byłby, a i z częścią Platformy byłby chyba możliwy. Więc krótko mówiąc, więc tutaj mamy, tam w Europie Zachodniej to jest zupełnie inaczej. Te podziały są dużo wyraźniejsze. Takie bardziej normalne, znaczy w sensie takie bardziej klasyczne, pasujące do podręcznikowej, prawda, lewicy, prawicy, centrum, populistów, niepopulistów, zielonych, prawda, to wszystko jest takie bardziej poukładane. U nas jakoś tak się, dawno żadnych rewolucji nie było, więc pewnie dlatego tak jest. Taka konwergencja naturalna. No dobrze, ale miałem nie mówić o Polsce. W każdym razie Sanchez na pewno stworzył w tej chwili alternatywną dla trumpizmu filozofię rządzenia. I to taką, która również działa, w związku z tym podobnie właśnie myślący przywódcy przyglądają się Sanchezowi i próbują kopiować po prostu go w tej chwili w swoich krajach. I właśnie wracamy sobie właśnie między innymi do Meksyku, do Brazylii, do RPA i do pewnie wielu innych krajów, w których ten sanchezm, że tak powiem, zaczyna być modny, bo zaczyna się okazywać, że można prowadzić taką politykę i przetrwać bardzo duże... Przecież tam były również skandale, które... On jak tylko zaczął krytykować państwo położone tam, gdzie chce, otwarcie, to nagle się właśnie jakieś kwity na niego zaczęły znajdować, jakieś tam inne rzeczy. No to standardowy zestaw instrumentarium. Na szczęście nie był na w żadnych wyspach, prawda? Może na Balearach, ale na innych nie. Dobrze, proszę Państwa, kończymy temat... Sancheza. Mamy jeszcze, proszę Państwa, kolejny, a propos Sanchezu, bo mamy jeszcze innego Sancheza. Otóż zdążymy. Mamy, proszę Państwa, walkę wyborczą w Peru. Mamy drugą turę wyborów, w wyborach prezydenckich Keiko Fujimori, konserwatystka, zmierzy się z Roberto Sanchezem właśnie. Nomen omen, ludzie mogą przez pomyłkę głosować. Lewicowcem po kryzysie naznaczonym opóźnieniami i protestami, więc Fujimori i Sanchez oficjalnie awansowali teraz do drugiej tury wyborów. 4 tygodnie po tym, jak normalnie wyborcy poszli do urn, prawda? Więc w przyszłym miesiącu odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Starcie zapowiada rywalizację, która może poprowadzić kraj w zupełnie różnych kierunkach, w zależności od tego. Czyli Fujimori jest radykalną konserwatystką, Sanchez jest mocno lewicowy, prawda, który chce reformy konstytucji i większej roli państwa w gospodarce, chociaż proszę zwrócić uwagę, że pomysł na to, żeby państwo interweniowało ręcznie w gospodarkę, przestał być już lewicowy czy wręcz komunistyczny, bo Trump uprawia to, że tak powiem, codziennie i wcale nikt mu niczego przecież złego nie zarzuca. Tak na marginesie oczywiście. W każdym razie w tej chwili Fujimori, która 4 razy startowała do tej pory na prezydenta, wygrała stawkę spośród 35 kandydatów, przypomnijmy, tylu startowało, zdobyła 17% głosów, Sanchez, lewicowy kongresmen, zajął 2. miejsce z 12%, wyprzedził skrajnie prawicowego biznesmena i byłego burmistrza Limy, Ayagę, o 21 tysięcy głosów. Ayaga, notabene powszechnie znany pod pseudonimem Prosiaczek, odrzucił wyniki, nazywając je gigantycznym oszustwem. Notabene, ponieważ nazywał się Prosiaczek, więc występował z Prosiaczkiem. Zresztą budząc powszechną sympatię lub też głód, tak, w zależności od tego, kto go oglądał. W każdym razie będzie tak, że międzynarodowi obserwatorzy stwierdzili, że nie ma dowodów na oszustwa, jest wysokim rangą urzędnik wyborczy, w ogóle zrezygnował w związku z policyjnymi nalotami na biura wyborcze, a jego przewodził kilku protestom w Limie, domagał się unieważnienia albo przedłużenia wyborów, bo tam było część lokali po prostu było zamkniętych. W każdym razie to jest tak, we wtorek prokurator generalny poinformował, że prokuratura oskarża Sancheza o fałszowanie dokumentów i składanie fałszywych oświadczeń dotyczących finansów jego partii w latach 2018-20, domaga się kary 5 lat więzienia i trwałego pozbawienia go prawa do pełnienia funkcji publicznych. Czyli mamy, że tak powiem, prokuratura w służbie wyborów. Sanchez powiedział, jestem spokojny i pogodny, potwierdzam swoje prawidłowe i zgodne z prawem postępowanie, udowodnię im, że się mylą. No więc mamy, proszę Państwa, 7 czerwca będziemy mieli bardzo mocne, jak widać, spolaryzowane wybory i pewnie będzie wesoło i ciekawie. No córka właśnie Fujimori, ona jest oczywiście córką, prawda, byłego prezydenta Alberto Fujimoriego, który odszedł w 2024 roku już na stałe, zbudowała właśnie karierę na jego dziedzictwie, czyli rządzie, który przypisuje sobie pokonanie rebeliantów i stabilizację gospodarki, ale także powszechnie krytykowanym za masowe i dogłębne łamanie praw człowieka, łącznie z prawem do życia, a także krytykowanym za wielką korupcję. No w każdym razie poprzednie wybory 3 razy przegrała minimalnie, cały czas jest dominująca dzięki tej partii, którą jest jej partia Siła Ludowa, która kontroluje największy blok wyborczy w kongresie. Fujimori przyznała się do udziału w walkach o władzę, które w ciągu ostatnich 10 lat dały Peru 9 prezydentów, także mamy prezydenta co rok, więc tam się długo nie... No zresztą oni mają, proszę Państwa, specjalne więzienie dla prezydentów, znaczy i dla premierów zbudowane, także to jest kraj właśnie przygotowany na uroki demokracji, żeby już właśnie w komplecie mieć wszystko. Sanchez kreuje się na politycznego następcę byłego prezydenta Pedro Castillo, to jest taki outsider z prowincji, który doszedł do władzy w 2021 roku. Potem w 2022 roku próbował rozwiązać kongres, został postawiony w stan oskarżenia, aresztowany po protestach zresztą. Sanchez był wtedy ministrem handlu za kadencji właśnie Castillo. Prowadził kampanię w prowincjach wiejskich, w slumsach też, no w miejscach, w których, krótko mówiąc, tradycyjne partie w ogóle nie chodziły. Zresztą tam wyborcy są podobno masowo też oburzeni upadkiem Castillo i tymi represjami wobec protestów. Co więcej, właśnie Razem dla Peru, prawda, to jest partia z akronim JP, to jest właśnie partia Sancheza. Co jeszcze można więcej powiedzieć? Wskazuje się, że obaj kandydaci napotkali duży opór, tak? Tutaj jest jakby to, że oni są spolaryzowani, czyli nie wiadomo, dlatego nie wiadomo, kto wygra, bo nie wiadomo, jak, no, to jest 35 kandydatów, 12-17, to jest jednak, w sumie mają mniejszość głosów, więc ta większość pozostała, nie wiadomo, jak zagłosuje. Część, ktoś może powiedzieć, dobra, no prawica zagłosuje za Fujimori, niekoniecznie, może zostać w domu, więc no będzie, krótko mówiąc, ciekawie. Co jeszcze można powiedzieć? Zaufanie wyborców jest bardzo niskie, rekordowa liczba kandydatów, poparcie rozproszone. Z sondaży wynikało, że wielu wyborców było całkowicie niezdecydowanych w samym dniu głosowania. Tak? Także mamy wybory w Peru i będzie na pewno ciekawie. Jak się coś ciekawego wydarzy, oni tam te kampanie wyborcze mają mocno spektakularne, w związku z tym chętnie Państwu będę o tym opowiadał. Proszę Państwa, temat kolejny i ostatni w tym bloku tematów YouTube'owych, bo pamiętajmy, będą jeszcze materiały dodatkowe na Patronite i na Spotify'u, ale ostatni z tych tematów właśnie YouTube'owych to jest Rada Stany Zjednoczone Chiny. Otóż to jest ważne bardzo, bo mamy pierwszy konkretny już rezultat tego spotkania Xi Jinpinga z Trumpem, zapowiadany, ale wtedy nie przedstawiony. Otóż Chiny poinformowały w sobotę, że uzgodniły ze Stanami Zjednoczonymi utworzenie dwustronnych rad do spraw handlu i inwestycji, co jest notabene jednym z oczekiwanych rezultatów wizyty Trumpa w Pekinie i czymś, co jest bardzo dla nas również ważne, bo to jest mechanizm do ewentualnego rozstrzygania sobie czy też dyskutowania kwestii spornych, nie wracaj, czyli krótko mówiąc utrzymania zawieszenia broni, jeśli chodzi o wzajemne cła i różnego rodzaju embarga. Tak? Czyli tam będzie to rozstrzygane i tam będzie w permanencji dyskutowane, a nie przy pomocy właśnie tweetów, czy właściwie to truf sociali, prawda, Donalda Trumpa. Co więcej, proszę Państwa, mamy kolejny konkretny rezultat. Otóż Ministerstwo Handlu Chin w oświadczeniu opublikowane wieczorem w sobotę powiedziały, że Stany Zjednoczone zgodziły się sprzedawać Chinom samoloty, silniki lotnicze i podzespoły lotnicze. To jest obszar, akurat, w którym Chiny znajdują się cały czas, pozostają w tyle właśnie za Stanami Zjednoczonymi. Należy natomiast stwierdzić, że oświadczenia te są wstępne i dość ogólne. Na przykład właśnie chińskie Ministerstwo Handlu określiło wyniki tych rozmów jako wstępne, dodając, że negocjatorzy obu stron pracują nad sfinalizowaniem szczegółów. Co więcej, amerykańsko-chińska Rada ds. Handlu miałaby służyć właśnie do omawiania redukcji ceł na niektóre produkty. Nie podano żadnych szczegółów na temat funkcjonowania tej takiej samej rady do spraw inwestycji. Będą to prawdopodobnie dwie rady, nie będzie to jedna. Natomiast Biały Dom informował w czwartek, że Trump i Xi rozmawiali o zwiększeniu chińskich inwestycji w amerykańskie gałęzie przemysłu. Tu nie ma na ten temat ani słowa. Co więcej, amerykański przedstawiciel do spraw handlu, czyli Greer, powiedział w niedzielę, że Rada do spraw handlu pomoże obu krajom w podjęciu decyzji, które produkty eksportowe będą objęte cłami, a które z nich zwolnione. Powiedział, będziemy rozmawiać z Chińczykami o tym, co powinniśmy im sprzedawać. Rolnictwo, Boeinga, sprzęt medyczny oraz o tym, jakie produkty chcemy od nich otrzymywać, niezależnie od tego, czy będą to dobra konsumpcyjne, technologie niskiego poziomu, czy inne materiały, których u nas brakuje. Powiedział właśnie w ABC. Powiedział, co najważniejsze, mamy strategiczną stabilność z Chinami. Tak właściwie można określić w tej chwili to, co się zostało uzgodnione. To największe osiągnięcie tego szczytu to jest właśnie ta tak zwana strategiczna stabilność. Również Rada ds. Inwestycji w założeniu przynajmniej miałaby umożliwić obu rządom rozważenie chińskich planów inwestycyjnych w USA i nie będzie ingerować w działalność istniejących organów kontroli inwestycji. Kwestia chińskich inwestycji w USA jest kontrowersyjna. Rządy poszczególnych stanów stawiają bariery projektom z udziałem chińskich firm, więc z jednej strony Stany zabiegają, a z drugiej strony robią wszystko, żeby tego nie było, krótko mówiąc. To jest też kwestia pewnych decyzji politycznych i to nie tylko na szczeblu właśnie federalnym, ale też stanowym. Była kiedyś taka rada, podobny mechanizm zarządzania handlem z Japonią w latach 80. XX wieku. I podobno wyrządziła wielkie i trwałe szkody amerykańskiemu przemysłowi, podniosła ceny konsumenckie w USA i nie przyczyniła się do zmiany bilansu handlowego. No więc w sobotę Pekin określił porozumienie o utworzeniu organu do spraw handlu i inwestycji jako część szerszego wysiłku na rzecz osiągnięcia równowagi między stronami. Ministerstwo Handlu poinformowało też, że oba kraje zmniejszą bariery handlowe dla produktów rolnych, ale jakie? Nie wiadomo. Sobotnie oświadczenie potwierdziło również deklarację Trumpa z wizyty. Uwaga, że Pekin zgodził się na zakup 200 samolotów Boeinga, czyli nikt nie trafił, bo oczekiwano 500. Trump powiedział, że 750. Media poinformowały o 250. Okazuje się, że będzie 200. Więc jakby nikt nie trafił, prawda, szóstki w totolotku. Co więcej, lotnictwo pozostaje właśnie jednym z obszarów, w którym Chiny wciąż nie dorównały technologicznie Stanom Zjednoczonym. Chiński producent samolotów, czyli Comac, nie ma w tej chwili, znaczy próbuje opracować konkurencyjną krajową alternatywę dla Boeinga i Airbusa. Natomiast ten ich model, który mają, to jest C919, to jest w dużej mierze opiera się po prostu na technologiach firm amerykańskich. Nie jest to własna, jak gdyby, rodzima produkcja. No więc to trzeba też pamiętać, że do Chin również te dostawy zapewniłyby stałe dostawy niezbędnych surowców, ponieważ Pekin dąży do dorównania, ostatecznie prześcignięcia Stanów Zjednoczonych. Także krótko mówiąc, to jest pozytywne, bo mamy tą właśnie stabilność strategiczną. To jest właśnie to, czego dokładnie potrzebowały Chiny do tego szczytu, ja zresztą o tym mówiłem już tyle razy, że już nie będę tego wracał. Stany Zjednoczone również, czyli Trump, ma swój sukces, może nie aż taki, jak sobie wyobrażał, ale przynajmniej te kolejne komunikaty dość ostrożne sugerują, że coś jednak zostało załatwione. To nie jest tak, że zupełnie nic, prawda? Zupełnie nic na samym szczycie i moim zdaniem to będzie tak, że ten szczyt będzie dopiero początkiem. Teraz najbliższe miesiące będą negocjacje. Jeżeli dojdzie do jakichś spektakularnych umów kolejnych, to na przykład one będą, jeżeli zdecydują się w tym wrześniu, prawda? Tam 24 września zdaje się miał Xi Jinping lecieć do Stanów Zjednoczonych i wtedy dopiero jak wynegocjują, to będzie ogłoszenie. Bo samo właśnie ogłoszenie na właśnie takich umów, które są niewynegocjowane, których nieznane są ani zasady, ani warunki, ani nie wiadomo, czy w ogóle są opłacalne ekonomicznie, to jest coś, co całkowicie przeczy standardowej przynajmniej procedurze chińskiej. No dobrze, proszę Państwa, i to by było już na tyle. Teraz tak, proszę Państwa, teraz mamy ogłoszenia. Staram się te ogłoszenia przenosić na koniec odcinka, więc tylko przypominam, że tak, po pierwsze dzisiaj o 19.30 będzie live, tak? Spotykamy się na live'ie. Mam nadzieję, że zaczniemy bić rekordy. Chyba rekord w tej chwili to było 8 tysięcy osób na live jednocześnie. Ostatnio nam się udaje 5 do 6 tysięcy, no ale to też trzeba pamiętać, że wszystko zależy. No, robimy to w prime time, więc tam jest Państwo macie dużo innych ciekawych ofert na pewno na rynku. Więc będziemy sobie dzisiaj opowiadali, o różnych rzeczach, które właśnie i tamten kraj zrobił, i które się pojawiły nam w związku z tym, że się wojna skończyła, no i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie będzie, proszę Państwa, tych 10-minutowych wstawek. Tutaj AI brutalnie powiedział, że to całkowicie rujnuje cały porządek w ogóle i dnia, i oglądania przez Państwa tych głównych odcinków, nie mówiąc o tym, że odbiera właśnie dokładnie taką liczbę widzów, która jest potrzebna do tego, żeby ten kanał, prawda, promował się gdzieś tam na głównych, już nie na pierwszej, ale w 77 stronie YouTube'a. To jest druga sprawa, więc tych krótkich wersji nie będzie. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli zajrzeć pod Baobab. Wszystkie uwagi od Państwa są odnotowane. Ja zaznaczam tylko, że i tutaj to mogę tylko powiedzieć, bo to jest jedyne miejsce, gdzie, że to są niezależni fachowcy, którzy zgodzili się występować. Ja perswaduję im konieczność właśnie zrobienia sobie z tyłu green screenu, czy właśnie jakiegoś oświetlenia lepszego, żeby człowiek nie wyglądał, jakby nadawał z bunkra pod bunkrem Saddama Husajna w Iraku oblężonym. Czy coś takiego, więc czy lepsze mikrofony. No, ale trzeba też pamiętać, proszę Państwa, to są jednak wykładowcy akademicy, którzy delikatnie mówiąc, proszę Państwa, uczelnie, chciałem powiedzieć, że kokosów się tam nie robi, ale tak, że prędzej, jak może jakby kokosami płacili, to może by to się w ogóle opłacało. Także to są wybitni specjaliści, na pewno oddani swojej pracy akademickiej, ale takie, proszę Państwa, zestawy, światło, mikrofon, porządny. Ja mówię porządny, nie taki byle jaki, bo byle jaki już miałem na przykład, więc sam przetestowałem, że to się nie nadaje. No to są ciężkie tysiące złotych, tak? Samo światło, jeżeli oczywiście można wziąć migające LEDy chińskie, to wtedy się fajnie wygląda, bo wszyscy wyglądają jakby byli na dyskotece. Albo właśnie kamery, które są HD, owszem, ale to 12 klatek na sekundę w tym HD, a tak naprawdę to prawda, 640 na 380 i tak dalej, więc no takie cuda. Proszę Państwa, dobrze, kończę w tej chwili, ale jeszcze jedna rzecz, a i oczywiście, co prawda, tego formatu Caravan Express na razie nie będzie, na razie go zawieszamy go, ale oczywiście Wielbłąd, jeżeli dzisiaj mi się uda, to nadam już poczteksem i trafi do pana, który wymyślił tą nazwę, tak? Także tutaj słowo się rzekło i właśnie Wielbłąd upłota. No dobrze, proszę Państwa, teraz mamy jeszcze reklamę. Otóż pierwsza reklama: w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. I druga reklama: sprzętowo.pl, komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest 2-letnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DYRY5 dodatkowe 5%. Przepraszam, ja już się z Państwem żegnam. Do zobaczenia do godziny 19. Alki laptan bachu, alkafi latta sir, prawda, czyli psy szczegają, karawana idzie dalej. Zapraszam do wszelkich możliwych interakcji, polubień, subskrybowania, lajkowania, podawania dalej, podbijania, jeśli się Państwu taka okazja zdarzy. To wszystko niesamowicie pomaga mi w tym, żeby jakoś optymalizować ten kanał pod, że tak powiem, algorytmy i nie tylko algorytmy YouTube'a. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia o godzinie 19:30, kiedy karawana pójdzie live.